Teraz mieszkasz w Pradze już od jakiegoś czasu, więc pozwól, że na początek zapytam Cię o to, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o koronawirus, o pandemię koronawirusa właśnie w Czechach i jeśli chodzi o funkcjonowanie kin, bo pamiętam, że w ubiegłym roku było trochę tak, że to, co się działo u Was, było takim symptomem, co się za chwilę ma zadziać u nas w Polsce. Także jeśli chodzi o te ruchy dotyczące otwarcia czy zamknięcia kin. Jak to wygląda teraz?
Powiem wstępu, rzeczywiście tu ten przemysł filmowy bardzo szybko został na nowo przywrócony ze względu na duże zagraniczne produkcje, które realizowane są w Pradze już od maja. Kina były otwarte, natomiast zostały ponownie zamknięte na jesień i od tej pory ciągle nie możemy wybrać się do kin, dlatego zazdrościłem bardzo sytuacji w Polsce, że chociaż przez tych kilka tygodni można było wybrać się do kina i obejrzeć coś na dużym ekranie.
No tak, i ta frekwencja też pokazała, że faktycznie tęskniliśmy za kinami. W Polsce nie brakowało widzów w kinach. Oczywiście w tym określonym reżimie sanitarnym to było 50% dostępnych miejsc, ale Polacy szturmem do tych kin poszli. No ale pytanie, czy ty, Mikołaju, z racji swoich zawodowych zajętości na co dzień i tego, że poświęcony jesteś właśnie różnym aspektom kina, filmom i tak dalej, na przykład w takie święta odpoczywasz od kina, odpoczywasz od oglądania, czy wręcz przeciwnie?
Odpoczywam od oglądania kina dokumentalnego, bowiem na co dzień zajmuję się właśnie wyborem tych filmów, ale nadrabiam często różne zaległości, odkrywam to, co oferują duże serwisy, które po właśnie takim etapie produkcji własnych, oryginalnych produkcji i pokazywania premier filmowych teraz zaczynają coraz częściej wyszukiwać lokalnych treści z różnych zakątków Europy i dodawać czasem bardzo nieoczywiste tytuły.
To ja już jestem bardzo ciekawa tych Twoich rekomendacji. Oczywiście wskaż nam kilka wybranych przez siebie tytułów. Podejrzewam, że te czeskie aspekty pewnie też się gdzieś pojawią. No ale pytanie, czy tylko. Gdybyś miał tak w pierwszej kolejności powiedzieć o jakimś filmie, który widziałeś na przykład w ostatnim czasie właśnie w sieci, który Ci jakoś specjalnie zaskoczył, zaintrygował i jakoś tak został w pamięci, to jaki to byłby tytuł?
Może zacząłbym od polskiego filmu. W ogóle dla mnie problematyczne było wybranie filmowych nowości, bo ten termin też trochę się teraz zmienił. Z jednej strony mam wrażenie, że trochę przestało nam dokuczać to FOMO, że musimy coś obejrzeć w dniu premiery, właśnie przez to, jak te premiery częściowo przeniosły się do sieci, później dopiero pojawiają się w kinach, a z drugiej strony, no właśnie, jak tu mówić o filmach, o takim filmie jak na przykład Zabić to i wyjść z tego miasta, który został nagrodzony na festiwalu w Gdyni. Premierę kinową miał dopiero 5 marca, a już w niedzielę, właśnie 4 kwietnia, pojawi się premierowo na VOD.
I to jest taki specjalny, można powiedzieć, prezent od Stowarzyszenia Nowe Horyzonty i od Gutek Film, bo na 2 tygodnie właśnie tę wyjątkową łódzką animację udostępniają. Myślisz, że to jest na plus, jeśli chodzi o film Wilczyńskiego, czy jednak nie? Bo ja przyznam szczerze, że miałam przyjemność zobaczyć Zabij to i wyjedź z tego miasta na takich specjalnych internetowych właśnie pokazach jeszcze jesienią. One były organizowane no, jak gdyby przez Łódź w sieci na specjalnym portalu w związku z rocznicą przystąpienia Łodzi do sieci miast filmu UNESCO. I przyznam szczerze, że trochę żałowałam, że nie zobaczyłam tego filmu na początek na wielkim ekranie, bo mam wrażenie, że on niezwykle dużo zyskuje, będąc oglądany w takich kinowych warunkach. Więc dla Ciebie to, według Ciebie to plus, że ten film trafia na ten, chociaż na chwilę na ten rynek VOD, czy niekoniecznie?
Dla mnie niewątpliwie plus, choć chciałem też wspomnieć o tym, aby właśnie w miarę możliwości obejrzeć ten film na projektorze, a jeśli już na jakimś mniejszym monitorze, to przy dobrze zaciemnionej sali, bo rzeczywiście tę animację można smakować. No dla mnie to był taki trochę powrót do moich lat spędzonych w Łodzi, choć Mariusz Wilczyński opowiada tutaj o latach wcześniejszych, o okresie PRL-u. to jednak ta niesamowita atmosfera, którą za pomocą właśnie bardzo oryginalnej kreski i animacji potrafi stworzyć, sprawia, że ten film w zasadzie nie da się o nim opowiedzieć w dwóch zdaniach, powiedzieć o tym, że jest to film o bliskich sercu reżysera osobach, o pożegnaniu z jego matką, to powiedzieć tak naprawdę niewiele, bo ten film ma tyle znaczeń, tyle różnych na tyle różnych sposobów można go interpretować, że rzeczywiście warunki kinowe niewątpliwie ułatwiają takie skupienie nad tym pełnym metrażem, nad którym zresztą sam twórca pracował przez kilkanaście lat. Ale w obecnej sytuacji myślę, że ten film miał już zresztą pierwsze pokazy na Berlinale rok temu, więc dobrze już, że widzowie...
Jeszcze przed pandemią, przed wybuchem pandemii w Europie, tak.
Więc myślę, że widzowie są już głodni tego tytułu, o którym mogli już przeczytać tyle recenzji, tyle usłyszeć dobrego, że cieszę się, że ten film trafia już do takiej dystrybucji, a być może spotka go taki los jak inne filmy, które najpierw właśnie pojawiły się w sieci, a potem, gdy kina otwarto, również zagościły na dużym ekranie. Mam tu na myśli między innymi Ścianę Cieni Elizy Kubarskiej.
A powiedz, dlaczego według ciebie Amerykańska Akademia Filmowa, członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej, no nie do końca poznali się na tym tytule? Pytam tak trochę przekornie, bo to, że obraz Wilczyńskiego finalnie nie otrzymał nominacji do Oscara, to wcale nie znaczy, że oni się nie na tym filmie nie, jak gdyby nie przekonali się do tego filmu. Natomiast no trochę inne chyba rzeczy rządzą się, jeśli chodzi o animację w świecie oscarowym, bo to są te wielkie produkcje Disneya czy Pixara. Myślisz, że to zadecydowało, że to jest bardzo taka kameralna, ale intymna historia, trudna też przecież w odbiorze. Zadecydowało to, że to nie jest taki film z wielkim rozmachem w disneyowskim wymiarze, że nie ma tej nominacji do Oscara?
Możemy oczywiście spekulować z jednej strony, aby zdobyć tę nominację jest potrzebna także duża promocja. Z drugiej strony tegoroczne nominacje mają w sobie wiele niespodzianek, bo to rzeczywiście bardzo specyficzny rok, także jeśli nie tylko właśnie jeśli chodzi o produkcję, ale o te platformy dystrybucji tych filmów, ale myślę, że jednak tak, że to jest taki oryginalny kino europejskie, które być może nie opowiada na tyle uniwersalnym językiem, żeby stać się właśnie takim oscarowym hitem, który później można pokazywać w prime time w różnych zakątkach świata. Myślę, że Mariusz Wilczyński został doceniony na innych filmowych imprezach, także myślę, że jest na pewno twórcą spełnionym, a ta nominacja oscarowa to byłoby bardzo duże zaskoczenie.
No ale na szczęście cieszymy się z tego, że właśnie tak jak wspomniałeś, zaistniał na świecie. Na przykład festiwal w Annecy to jest jedna z takich propozycji i nagroda tam, ale przecież nie tylko. No i teraz o tej najbliższej niedzieli wielkanocnej także w sieci. Animacja pełnometrażowa. Przyznam się, że tutaj mi na razie nie zaskoczyłeś. Czekam na kolejne twoje rekomendacje. Ciekawa jestem, czy to będzie jakiś taki tytuł, który na przykład do mnie nie przemawiał albo którego kompletnie nie znam.
Skoro już rozmawiamy o Oscarach, to pomyślałem sobie, że pewnie gdyby kino zostało otwarte, rozmawialibyśmy dziś o filmie Nomadland, który miał zresztą nawet pokazy prasowe w Polsce. Więc trochę w tym klimacie chciałbym polecić dokument, który opowiada o takich samych ludziach. Ten dokument jest dostępny legalnie na jednym z serwisów VOD w Polsce, mianowicie Desert Coffee z 2017 roku. Jest to film Michaela Lipińskiego, reżysera urodzonego w Sztokholmie, ale o polskich korzeniach, który studiował zresztą w Łodzi. I jeszcze jeden łódzki wątek mógłbym tutaj przywołać. Otóż ten film w 2018 roku wygrał Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Dokument opowiada o takiej osadzie, miasteczku południu Kalifornii, na pustyni, które rządzi się trochę swoimi prawami. Mieszkają tam osoby, które z różnych względów znalazły się trochę poza systemem. I ten film rozpoczyna się od takiego znamiennego cytatu. Fakt, że podróżujesz przez pustynię, nie oznacza jeszcze, że dotrzesz do ziemi obiecanej. I oni rzeczywiście są tam żyją w takim trochę zawieszeniu. Co jakoś korespondowało mi z tym filmem Nomadland, który będzie prawdopodobnie również wielkim przebojem w Polsce z udziałem Frances McDormand, ale który jednak opowiada o podobnych nomadach współczesnych w taki bardziej hollywoodzki sposób. Oczywiście to pojęcie nomadów z jednej strony możemy odnieść do cyfrowych nomadów, którzy podróżują po różnych zakątkach świata i stamtąd pracują, ale Desert Coffee opowiada o trochę innych nomadach, o nomadach, którzy znaleźli się tam z bardzo zresztą różnych powodów w wyniku recesji ekonomicznej. I myślę, że ten film pozostaje aktualny i dziś sami mamy trochę obawy z tego, jakie konsekwencje gospodarcze będzie miała pandemia. A właśnie w filmie Lipińskiego możemy przejrzeć portret różnych osobowości, różnych życiorysów, jak choćby poznać Roba, który właśnie przygotowuje tę tytułową kawę na pustyni dla mieszkańców tego miasta.
To polecamy ten dokument, a jeszcze nawiązując do Nomadland, to jest film, który ma kilka nominacji do Oscarów, wcześniej sukces na Złotych Globach. U nas, mówię u nas, bo przypomnę, Mikołaj Góralik jest w Pradze, my jesteśmy w Łodzi, w Polsce. Nomadland był pokazywany dosłownie ostatniego dnia otwartych kin, na takich specjalnych przedpremierowych pokazach, przed tym ostatnim lockdownem, którego teraz doświadczamy. Wiem także, że łódzkie kino Charlie nawet zorganizowało jakieś nocne pokazy, żeby dodatkowe seanse tego filmu się pojawiły, więc być może wybrańcy już mieli okazję zobaczyć historię kobiety, która traci dobytek swojego życia musi żyć już zupełnie inaczej gdzieś tam w kamperze i zmagać się jak gdyby z całą otoczką tego, jak postrzegają ją inni i społeczności. No ale czekamy na tę premierę w kinach, bo akurat ten film nie jest dostępny w sieci. Jego w sieci nie zobaczymy, bo jeśli chodzi w ogóle o filmy oscarowe, w tym roku nominowane do Oscarów, no to ponad chyba 20 tytułów to są tytuły, które są dostępne w sieci, więc można sobie zrobić też taki maraton przedoskarowy właśnie z takimi tytułami. Dokument, animacja, fabuła też się w Twoich rekomendacjach znajdzie?
Oczywiście, skoro miałem tutaj jakby swobodny wybór, piłem na miniserię i w zasadzie tutaj toczą się dyskusje, czy jest to 5 oddzielnych filmów, które składają się na antologię, czy należy to traktować jako serial. Mowa o Małym Toporze Steve'a McQueena. Szczerze mówiąc, nie oglądam tyle seriali, by być zawsze na bieżąco, ale Mały Topór pojawił się w jednym z serwisów późnej jesieni i mam wrażenie, że w Polsce nie było o tej antologii zbyt głośno, a jej twórcą jest reżyser dobrze znany choćby nowohoryzontowej publiczności. Ja sam jego pierwszy film Głód obejrzałem, pamiętam, w 2008 roku w kinie Charlie i następnie chłonąłem wszystkie jego kolejne filmy. A tym razem Steve McQueen, korzystając właśnie z tego nowego formatu, jaki dają serwisy streamingowe, postanowił opowiedzieć o losach karaibskiej społeczności mieszkającej w Londynie. Każdy okołogodzinny film dotyczy innej historii. Wszystkie oparte są na rzeczywistych zdarzeniach, a także na doświadczeniach samego twórcy, który również ma takie korzenie. Także jest to o tyle ciekawa propozycja, że te filmy utrzymane są również w różnych konwencjach. Mamy z jednej strony w zasadzie taki dramat sądowy, który odgrywa się przede wszystkim właśnie na sali sądowej, w którym bohaterowie walczą jakby z systemową opresją i rasizmem, jaki panował w Wielkiej Brytanii od późnych lat 60. Po lata 80. Te historie są rozpięte w takim przedziale czasu. Po film, który rozgrywa się w zasadzie w ramach jednego przyjęcia kilku godzin, bardzo ciekawie poprowadzona jest narracja, obserwacja tych bohaterów. Też w kontekście tego, jakie informacje docierają obecnie z Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o problemy rodziny królewskiej i właśnie relacji Wielkiej Brytanii z innymi terytoriami korony. Myślę, że ten film daje bardzo ciekawy kontekst właśnie, jak mieszkańcy innych krajów czuli się dawniej, jak czują się obecnie, mieszkając w Londynie czy w innych częściach Wielkiej Brytanii.